Świętość jest dla nas bardzo konkretnym w tym środowisku kierunkiem. Trudno powiedzieć celem, prawda? Bo cel można by sprawdzić, a my już tego nie sprawdzimy. Kościół sprawdzi. Życzmy sobie, że wszyscy się nadajemy do tej kategorii. No ale to już nie my będziemy to sprawdzać. No i kolejny element, który jest związany z istotą osoby i pokazuje nam, czego ma dotyczyć działanie wychowawcze. Żeby można było mówić, że my robimy, budujemy program wychowawczy ze względu na ideał wychowania człowieka jako osobę i jego rozwój w sensie rozwoju osobowego. Ten człowiek, który właśnie jest obdarowany przez Boga tymi wszystkimi wymiarami, ma się realizować. Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w świecie, który bardzo wiele na ten temat mówi. Pojęcie samorealizacji, samospełnienia jest jednym z bardziej już dzisiaj obiegowo przyjętych pojęć. Dzisiaj każdy walczy o to, żeby się zrealizować, żeby się spełnić. Jest dyskusja, na czym to ma polegać, kto potrzebuje czego do pełnego spełnienia. W istocie myślenia osobowego mówi się bardzo wyraźnie o tym, na czym polega spełnienie siebie jako osoby. Otóż jest to takie życie, przyjmowanie takiej postawy i takie jej realizowanie, której sensem jest bycie bezinteresownym darem dla innych. To jest spełnienie siebie. Bezinteresownym darem, to jest bardzo ważne, to trzeba podkreślić. I bycie darem, który zakłada wszystkie cechy osobowe. Czyli to nie jest tak, że jestem dla ciebie darem, jakim żeś mnie, Panie Boże, stworzył, takim mnie masz. Takim ja jestem darem, komu się podoba, niech się cieszy, niech korzysta. Komu nie, trudno. Ponieważ to bycie darem, to jest bycie darem w sensie osobowym. Ja jestem darem z moją godnością, czyli nie może być to taka formuła, która moją godność podważa. Nie jej istnienie, tylko moje poczucie i kogoś, z kim wchodzę w relację. Ona przestaje być oczywista, przestaje być wyrazista. To jest bycie darem, z tej perspektywy jestem darem, z tym, że jestem człowiekiem kierującym się naprawdę, na dobro, na piękno. Nie, chcę być darem, w związku z tym rezygnuję na razie z tych wartości, ponieważ ty ich nie potrzebujesz, w związku z tym przyjdzie czas, to będę się tam realizować. Na razie dla ciebie potrzeba czego innego, w związku z tym zostawmy to. To jest bycie darem w tych wymiarach osobowych. Ja w tym jestem darem, ponieważ ja wiem, że dla ciebie to jest dar. Dlaczego? Ponieważ ty też masz się rozwijać osobowo. Czyli ja to muszę być takim darem w taki sposób, że zachowana jest twoja godność, twoja orientacja na wartości. To jest mój dar. Ja ci pomagam osiągać nie wartości jakiekolwiek, tylko właśnie te. Bycie darem nie znaczy, że pomagam ci w zorganizowaniu drobnej kradzieży, ponieważ jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Proszę Państwa, oczywiście to brzmi anegdotycznie, ale w praktyce życia codziennego zdarza się bardzo często. To jest ten wybór. Człowiek staje wobec pewnego dobra, które jest dla niego dobrem tego drugiego, takim łatwiejszym i tym trudniejszym osobowym. To jest to dobro, gdzie trzeba kogoś wesprzeć w jego odwadze cywilnej, chociaż my wiemy, że jest duże ryzyko. Ale trzeba go w tym wesprzeć. On musi mieć świadomość, pewność, że ten, kto właśnie jest dla niego darem, między innymi dlatego jest darem, że jest cały czas w zapleczu, albo bezpośrednio, albo gdzieś jest ta świadomość, że być może wszyscy to uznają za jakieś głupie, bez sensu, kompletnie naiwne, ale ta osoba by powiedziała, że tak trzeba zrobić, że to jest słuszne. To jest dobre. Dla bardzo wielu z nas takimi osobami są czy byli rodzice. Myślę, jakby moja mama to widziała, to słyszała. Ona by mi zaraz powiedziała. Więc oczywiście to dotyczy też elementów i detali życia codziennego, ale nie tylko, ponieważ bardzo często właśnie rodzice byli dla nas tym zapleczem, które było darem razem z wymaganiami związanymi z naszym bardzo takim poważnym rozwojem. I nawet jeśli oni byli surowi w osądach, nawet jeśli te wymagania były wysokie, to była pewność, że oni w tym sensie są dla nas darem, są oparci. Dlaczego? I to jest drugi element. Kiedy można być darem, bezinteresownym darem osobowym? I to jest związane również z byciem osobą. Kiedy się kocha? Czyli warunkiem spełniania się osobowego jest miłość. Miłość, ale też rozumiana niedowolnie. Nie jako emocja, tylko jako postawa. Postawa, przypomnijmy, psychologicznie, czyli strefa poznawcza, emocjonalna, motywacyjno-działaniowa. Tak? Postawa to jest struktura, która ma ten wymiar intelektualny, poznawczy, czyli człowiek może mieć postawę wobec czegoś, co rozumie, nad czym się zastanawia, co jest dla niego przedmiotem bardzo świadomego oglądu, oceny, krytycznego podejścia. Sfera emocjonalna, tam gdzie są przeżycia. I wreszcie motywacyjno-działaniowa, człowiek jest gotowy do działania albo działa. Wtedy można powiedzieć, że to jest prawdziwa postawa. Miłość w sensie osobowym jest postawą. Czyli to jest nie tylko kwestia emocji. Tym bardziej, że emocje psychologicznie rzecz biorąc są bardzo wachliwe, krótkotrwałe, są poddane bardzo silnie czasowi, czyli mogą wybuchać z ogromną siłą, ciągnąć z człowieka w namiętność, ale mogą za chwilę wygasnąć bądź ciągnąć go w emocje zupełnie przeciwne, bardzo niebezpieczne, dlatego się mówi, od miłości do nienawiści jest jeden krok. Emocjonalnie tak to jest. To są struktury, które są bardzo chwiejne, bardzo podatne, a jeszcze zależą bardzo silnie od temperamentu. Czyli jeśli ktoś ma temperament rzeczywiście skłonny do właśnie takich bardzo gwałtownych emocji, to będzie skazany na takie burze emocjonalne całe życie i całe życie walczy, żeby jakoś coś z tym zrobić, ponieważ z emocjami nie da się niczego zrobić tak instrumentalnie, żeby w ogóle się ich pozbawić czasem. By się tak chciało. Filmy science fiction dają takie różne sposoby, ale na tym polega właśnie to, że są science fiction. Natomiast to, co można zrobić z emocjami, to jest obudować je tak silną postawą, że ta postawa pozwoli je przesunąć, tę całą siłę przesunąć na grunt, który jest konstruktywny albo przynajmniej nie jest destrukcyjny. To znaczy, że w gruncie rzeczy jesteśmy skazani całe życie na kontrolowanie własnych emocji. Co jest trudne, przykre, bardzo często, nieprzyjemne, ale bez tego nie ma funkcjonowania osobowego. Czyli funkcjonowanie osobowe jest tym bardzo wysokim ideałem, ale nie ma ucieczki od tego. To czasami człowiek, jak sobie to tak dokładnie powie, to naprawdę strach go bierze, gdyby nie to, że docelowo z góry wie, że ma taką konstrukcję, że sobie poradzi, jeżeli włoży w to odpowiednią dozę wysiłku, poradzi sobie, bo tak jest skonstruowany. Ma wszystkie dary, które są do tego potrzebne. I ma taki cel, taki sens, że warto się męczyć. Młodzi ludzie by powiedzieli, warto się katować. Bardzo często niestety, jak chodzi o walkę z własnymi emocjami, to jest trochę katowanie się. To trzeba sobie bardzo dosłownie powiedzieć. I to dotyczy wszystkich. Jak czytamy zresztą biografię świętych, to oni również nie byli od tego wolni. I też musieli szukać bardzo różnych radykalnych sposobów, żeby sobie poradzić, szczególnie ci, którzy mieli taki bardziej gwałtowny temperament. Ale to nas troszkę pociesza, jak słyszymy właśnie o tym, jak krzyczała na swoich bliskich święta Teresa Wielka, czy jak tupała w chwilach zdenerwowania święta królowa Jadwiga, jak już doprowadzili ją do tego, to tupała tak, że przeszła do historii. Bardzo pięknie to historycy opisują. Ale potem pędziła na Wawel przed ten czarny krzyż i to tak cały czas między tym krzyżem a tym tupaniem. Więc to nic nas nie broni. Ta konstrukcja dążenia do świętości, ona nas nie broni przed tym całym trudem. I nas, w sensie nas, pedagogów. I nie będzie broniła naszych wychowanków, więc oni muszą być tak przygotowani, żeby byli do tego zahartowani. To musi być takie wychowanie, które ich do tego przygotuje. Czyli do tych cech dochodzi spełnianie siebie poprzez bycie darem osobowym, czyli człowiek może dawać z siebie to, co jest w nim osobowego i dawanie tego, co uważa, że jest potrzebne temu komuś jako osobie. Czyli nie każde jego pragnienie jest powodem dla jego spełnienia. Ponieważ on może mieć pragnienia, które są destrukcyjne wobec jego osoby. I czasem właśnie dlatego, że my mamy tę miłość osobową, to musimy cierpiąc razem z tym człowiekiem, jak potępieniec, postawić barierę. Bardzo wyraźnie. Musi o tym wiedzieć, dlaczego to robimy. Dlaczego to jest złe? To jest zresztą podstawa między innymi wyprowadzania uzależnionych. No, to jest ten straszny trud stawiania bariery tam, gdzie człowiek widzi, że ten drugi uzależniony cierpi. On nie udaje, on cierpi. I teraz pomóc mu można wyłącznie dlatego, że człowiek jest na tyle twardy, że jest twardy za niego i za siebie. Jest w stanie mu osobowo pomóc, być tym osobowym darem, który w tym momencie jest potrzebny. I wreszcie, można by powiedzieć, że i tak często się mówi w literaturze, która nie jest tak bardzo profesjonalnie, kompetentnie, merytorycznie poprawna. Mówi się, traktowanie człowieka jako osoby, w związku z tym również religia, katolicyzm i tak dalej, koncentruje się na człowieku jako indywidualności i bardzo się go zobojętnia na potrzeby innych. Jest dokładnie przeciwnie. To już widzimy z tego spełniania siebie, prawda? Jeżeli człowiek ma się spełnić, będąc dla drugiego, to na pewno tak nie jest. Ale idzie się jeszcze dalej, tu mówi się jeszcze więcej. Mianowicie, człowiek jako osoba żyje we wspólnotach. Te wspólnoty są mu dane. Podstawową wspólnotą, która jest mu dana, jest jego rodzina. To jest jego wspólnota. To nie jest tylko grupa. Grupa społeczna nie jest jeszcze wspólnotą. Nie wystarczy być w grupie, która ma jasne i precyzyjne zasady organizacyjne, żeby mówić o tym, że to jest wspólnota. Wspólnota zaczyna się wtedy, kiedy ludzie, którzy są w tej grupie, podzielają wspólne wartości. Czyli to są nasze wspólne wartości. My je podzielamy. Nie tylko w sensie instrumentalnym. Ja się zgadzam na te wartości, bo chcę być w tej grupie. Tak bardzo często robią ludzie młodzi. Decydują się na wartości, które wiedzą, że nie są pozytywne. Ale potrzeba rozwojowa bycia w grupie, akceptacji grupy sprawia, że odchodzą od swoich własnych wartości. Dlatego tak ważne w tych placówkach jest zapewnianie środowiska, wsparcia grupy, która podziela te same wartości od najwcześniejszych lat. Ponieważ potrzeba grupy dzisiaj jest coraz wcześniejsza. Jest nawet wcześniejsza niż tradycyjnie psychologia rozwojowa o tym pisała. Wyniki pokazują, że ta potrzeba schodzi coraz niżej. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest. Prawdopodobnie dlatego, że domy rodzinne zaczynają być coraz bardziej chłodne, puste. Nikt nie ma dla siebie czasu, więc nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, które nie polega tylko na braku zagrożenia. Poczucie bezpieczeństwa nie jest tylko brakiem zagrożenia. Jest poczuciem, że zawsze jest ktoś, kto jest pomocny, nawet wtedy, jeżeli ta pomoc jest obecnością. To jest to poczucie bezpieczeństwa. To jest poczucie bezpieczeństwa, którego nie mają osoby głęboko przeżywające żałobę. To nie jest to, że one się czują zagrożone. tylko nie mają poczucia obecności czyjejś. I przez długi okres czasu to jest dla nich brak bezpieczeństwa. Źle się czują we własnym domu, wychodzą, uciekają, mówi się, uciekają do ludzi. Nie mają potrzeby, poczucia bezpieczeństwa. Dzisiejsi nasi wychowankowie są z domów, w których nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, ponieważ nie ma obecności, współobecności. Czyli nie mówiąc o tym, że te placówki mają zastępować dom, bo tutaj zaraz mówiąc o wspólnotach powiemy, podstawową wspólnotą, która jest dana każdemu człowiekowi, jest rodzina. I tę świadomość trzeba budować od najmłodszych lat i tę świadomość trzeba wzmacniać również w rodzicach, niezależnie od tego, na jakim oni są etapie. Dla nich to może być bardzo trudne, ale cały czas trzeba to podkreślać, trzeba o tym mówić, ponieważ ja nie mówię o formie, chodzi o to, nie żeby w sposób naganny korygować stale ich zachowania. Ale ta świadomość musi być obecna, ponieważ inaczej robi się próżnia, w którą wchodzi dzisiejsza kultura. A dzisiejsza kultura wprowadza myślenie w kategoriach warto jest spędzać czas tylko w taki sposób i w tych miejscach, które dają profity. Jeśli nie ma żadnego profitu, to właściwie nie ma powodu, żeby tam być. Byłam świadkiem kiedyś takiej rozmowy, małżeństwa, jeszcze bezdzietnego, ale małżeństwa. No i byłam świadkiem telefonu tylko, nie słyszałam odpowiedzi, ale ktoś w dobrej wierze mi powtórzył tę rozmowę i dzwoni mąż do żony, no i pyta, czy będziesz może dzisiaj wcześniej w domu. Ona pyta, po co? Czy coś się stało? No więc to jest ta sytuacja, w której... To jest sytuacja dzisiejszego domu, dzisiejszych bardzo wielu, nie wszystkich, bardzo wielu środowisk rodzinnych, w których wychowankowie się znajdują. Mówimy o tych wspólnotach. Pierwszą daną człowiekowi wspólnotą osobową jest rodzina. Wspólnota osobowa, czyli grupa, w której są... wspólne podzielane wartości, a więc nie to, że właśnie przyjmuję czyjąś wartość, bo chcę być w grupie, tylko to są nasze wspólne wartości. Myślimy o nich w kategoriach nasze. Wszystko, co się wiąże ze wspólnotą, jest nasze. Nie jest mojej grupy, tylko jest nasze. Charakterystycznym wskaźnikiem tego, że mówimy o wspólnocie, jest właśnie posługiwanie się tym określeniem my, nasze. I drugim elementem wspólnoty, ponieważ wspólnota jest właśnie pochodzi od osobowego myślenia. Dzisiaj bardzo często się ją też przywłaszcza na grunt różnych innych dziedzin. Ale kategoria wspólnoty wywodzi się właśnie z religijnego myślenia. I w tej wobec tego grupie, która jest wspólnotą, podstawą jest funkcjonowanie osobowe, bycie darem, czyli charakterystyczną postawą we wspólnocie jest gotowość do służby. Jest postawa służby. Trzeba bardzo uważać, bo to też wychowawcze jest niesłychanie ważne. Jesteśmy w sytuacji, w której służba kojarzy się bardzo źle. Kojarzy się po pierwsze ze spuścizną naszą ustrojowo-społeczną. Służba oznacza pewien stan społeczny, w którym człowiek ze względu na potrzeby materialne jest zmuszony do usługiwania innym. Jest zmuszony albo ze względów materialnych, ponieważ to jest jego sposób zarobkowania, albo jest zmuszony, ponieważ jest zniewolony. Ktoś ma nad nim władzę, zmusza go do tego, żeby mu usługiwać. Oczywiście jest bardzo duży opór społeczny wobec tej kategorii. Ona się kojarzy z poniżeniem, właśnie z brakiem godności. Myli się bardzo często bardzo bliskie w brzmieniu pojęcia, które znaczą coś zupełnie innego, mianowicie służalczość i służebność. Służebność jest pełnieniem służby. Służalczość jest zachowaniem, które jest wykonywane ze względu na chęć przypodobania się władzy. Ktoś jest służalczy. Natomiast my, mówiąc o wspólnocie, mówimy o służebności. Czyli podzielanie wartości i gotowość do służby rozumianej jako dar z siebie, a nie wymuszonej ze względu na pozycje wzajemne, tylko na osobowy dar z siebie. To jest wspólnota osobowa. We wspólnocie osobowej człowiek uczestniczy, nie tylko jest członkiem, ale uczestniczy, czyli wszyscy są aktywni na miarę swoich możliwości, ale są aktywni. Wszyscy uczestniczą. W tym sensie możemy powiedzieć, że jeśli w środowisku rodzinnym jest osoba bardzo ciężko chora, długotrwale, albo osoba, która rzeczywiście znajduje się w sytuacji jakiejś wyjątkowo negatywnej, ona nie jest aktywna w sensie potocznym. Jej wkład w tę rodzinę w sensie wymierności będzie zerowy. Przeciwnie, ona będzie wymagała pomocy bardzo wielu osób.